dalla loggia che sopra il sagrato si affaccerà il nuovo Papa, la Chiesa Cattolica e il suo 264 pontefice.
Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła.
Wojtyła.
Il cardinale Wojtyła, il cardinale primate di Cracovia, che è una delle città più cattoliche del mondo. Questa è una scelta, scusate il termine, veramente straordinaria. Ritorna un papa non italiano dopo quattro secoli. Dal 1522 non c'era un papa italiano.
Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Tak, proszę Państwa, tak było dokładnie 39 lat temu, bo 18.44, 16 października 1978 roku dowiedzieliśmy się o tym, kto został kolejnym papieżem i dowiedzieliśmy się, że jest nim kardynał z Krakowa Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. A dzisiaj rozpoczynamy okazjonalny przekaz informacji, tak to się oficjalnie nazywa, na 87,8. My, to znaczy Radio Wnet, przez najbliższy miesiąc do 14 listopada na tej fali będziemy u Państwa gościć, u Państwa w domach, w Państwa samochodach, w Państwa radiach, w kuchni, w pokoju, w łazience, gdziekolwiek Państwo radio mają, tam my będziemy na falach 87,8, będziemy nadawać dla Państwa wiele audycji, w tym poranną audycję Poranek Wnet. Jesteśmy na tych okazjonalnie przez ten miesiąc, bo to jest rok Tadeusza Kościuszki i stulecie objawień fatimskich. To są te okazje, dzięki którym znaleźliśmy się teraz w Państwa radioodbiornikach. 39 lat po tym, co zdarzyło się na placu Świętego Piotra. A w studio Piotr Witz. Dzień dobry, panie redaktorze. Prosto z Paryża.
Dzień dobry, tak, prosto z samolotu, prosto z Paryża.
39 lat temu był pan w Warszawie, o godzinie 18.44 dowiedzieli się wszyscy, którzy byli na placu Świętego Piotra, a pan o której godzinie dowiedział się o tym, że Karol Wojtyła został papieżem?
Tak, zupełnie przypadkiem dowiedziałem się o tym bezpośrednio, niejako. Byłem wtedy sam w domu, u mnie na Starym Mieście, zadzwonił telefon, dzwonił mój przyjaciel, dziennikarz Aleksander Wołoski, mówiąc mi, słuchaj, słucham teraz radia włoskiego, coś dziwnego się dzieje, wiesz, oni coś mówili, że jest wielka możliwość wyboru Polaka. Tak, słyszę teraz, tak, właśnie mówią, no tak, kardynał Wojtyła. No, to niesłychane przeżycie, nawet po tylu latach. Także dowiedziałem się niejako z drugiej ręki, a bezpośrednio z Radia Włoskiego.
39 lat jesteśmy po tym wyborze. Dzisiaj oglądałem zdjęcia z placu Świętego Piotra. Tak inaczej wyglądali ci ludzie, którzy wtedy byli na placu Świętego Piotra. Ten entuzjazm, tłum, ta nadzieja, która była tam zgromadzona, ale dobrze, jest 16 października, dowiaduje się pan z radia, dzięki koledze, prosto z Radia Włoskiego. I co dalej się dzieje? Co z myślami dalej się dzieje?
No, dalej to już jest bardzo długi proces, 39 lat minęło, Parokrotnie pisałem o kardynale Wojtyle, o księdzu Wojtyle. Pierwszy tekst, który opublikowałem, większy, duży tekst, który opublikowałem w Paryżu, miał tytuł Notre Dame de Częstochowa en tant qu'une idée politique, gdzie pisałem dużo o działalności kardynała Wojtyły, który sam po wyborze na papieża pierwsze co powiedział, że bez polskiego kardynała, mając na myśli Stefana Wyszyńskiego, nie byłoby polskiego papieża. No czcimy, mamy fotografie, mamy obrazy, mamy zdjęcia. Trzeba czytać kardynała Wojtyłę, bo to był, wtedy dowiedziałem się o nim, wiedziałem już o nim od znajomych z Krakowa, że to jest sportowiec, że chodzi po górach, że jeździ na nartach, że jest profesorem filozofii, że jest świetnym filozofem. I właśnie trzeba go czytać. Trzeba czytać jego pracę doktorską o Maxu Schellerze. To jest wspaniałe dzieło filozoficzne. Filozofia dzisiaj nie jest modna. Mało kto ją czyta. To trzeba czytać, bo wywód kardynała, wywód księdza Karola Wojtyły jest tak spójny, przekonujący, elegancki. On pokazuje tam wszystkie słabości i wszystkie zalety filozofii Maxa Schellera. I bardzo słuchaczy zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, nie mówiąc już o innych pismach.
Właściwie tak z marszu weszliśmy do studia i nie powiedzieliśmy dobry wieczór Państwu. Krzysztof Skowroński, Piotr Wit, tworzymy Radio Wnet. Pan Piotr Wit, pan redaktor Piotr Wit na stałe mieszka w Paryżu. W każdą środę można posłuchać jego kronik paryskich. Jeżeli Państwo chcą sięgnąć do lektury ciekawej, to zachęcamy do przeczytania książki na temat Fryderyka Chopina i to nie tylko tej książki. Wydaliśmy wspólnie kroniki paryskie, a redaktor prowadzący tutaj, Krzysztof Skowroński, też jest z Radiem Wnet jakoś od lat związany. Bo musimy się przedstawić,
no właśnie,
bo możemy
ile
założyć...
razy przyjeżdżam tutaj, to zawsze widuję redaktora Skowrońskiego w studio.
A wracając do pontyfikatu i do Jana Pawła II, każdy z nas ma ten jeden dzień, ten jeden moment, w którym... z którego najlepiej go pamiętamy. Czy pan redaktor również ma w świadomości taki skarb, o którym można opowiedzieć?
Tak, to były dwa takie. No, jedno to było spotkanie z młodzieżą w Warszawie, na krakowskim przedmieściu przed kościołem świętej Janny i drugie to było spotkanie pod Paryżem. Myśmy pojechali z moją żoną autokarem wynajętym przez Francuzów. Trzeba było o 4 rano do tego autokaru wsiąść i pojechać. I nikt tego nie żałował, tej nieprzespanej nocy. Przeciwnie. I potem przez długi czas Francuzi wspominali to niezwykłe spotkanie, tę niezwykłą osobowość, która się udzielała. Ach, no właśnie, nasz zaprzyjaźniony polityk francuski, niegdyś mer Paryża, Bernard Rocher, niewierzący człowiek. On był później dyrektorem wieży Eiffla i wspominał moment, kiedy znalazł się obok Karola Wojtyły w merostwie Paryża i on, człowiek niewierzący, mówi, no było coś niezwykłego w tym człowieku, bo ja czułem jego obecność wszystkimi porami ciała. On był obok, to było tak silne promieniowanie osobowości już fizycznej także.
W studio Piotr Wit, jest godzina 18.53, słuchają Państwo Radia Wnet na 87.8 i na www.wnet.fm. To jest pierwsza audycja, którą nadajemy na tych falach. My, Radio Wnet, będziemy na tych falach gościć przez najbliższy miesiąc do 14 listopada do godziny 24 wieczorem, a potem zobaczymy, co będzie, a teraz jeszcze raz przenieśmy się na plac świętego Piotra i posłuchajmy pierwszych słów, które wypowiedział święty Jan Paweł II w 1978 roku, 16 października. Być może to była godzina 18.52, a może była nawet 18.54, tak jak dziś.
L'entusiasmo della folla si fa più intenso. Risuonano le note della banda pontificia.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
Z placu świętego Piotra sprzed 39 lat przenosimy się do Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Dobry wieczór, Tomku.
Dobry wieczór, Krzysztofie. Witam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy Radia Wnet. 17.56 punktualnie na moim zegarze, w studiu zamiejscowym Radia Wnet, 18.56 w Polsce. Zanim opowiem o tym, co dzieje się, to wszystko związane z Ofelią, tym razem nie z córką Poloniusza, siostrą Laertesa z tragedii Williama Szekspira Hamlet, tylko o tym, co dzieje się z tym cyklonem. Ale zanim to nastąpi, 20 sekund wspomnień. Habemus Papam, 1844, rok 1978, Karen Wojtyła został obrany na następcę świętego Piotra. Natomiast ja chcę przypomnieć, że jedna z największych mszy świętych, które koncelebrował ojciec święty Jan Paweł II, odbyła się w Irlandii. Było to jesienią roku 1979, w której bagatela wzięło udział 1 300 000 mieszkańców Szmaragdowej Wyspy. Tutaj taka ciekawostka. Robię wszystko, bo teraz w studiu Zacisza Radia Nir FM przygotowuję taki specjalny, wspominkowy blok, ponieważ w moje ręce trafiła kaseta magnetofonowa, zaszumiona, ale rzecz niezwykła, bo na tej kasecie trwającej niespełna 40 minut jest zapis spotkania Jana Pawła II z Polonią w Irlandii, która wtedy na owe czasy, w roku 1979, liczyła 181 członków tejże Polonii. Ale wracając do tego, co Ofelia nam przyniosła, niestety złe informacje dla słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet. 3 ofiary śmiertelne. Kobieta prowadząca samochód z Kanty Wexford. Na jej samochód spadło drzewo, zginęła na miejscu, a towarzyszący jej mężczyzna walczy teraz o życie w szpitalu w Waterford. Ponadto do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Cahill, to County Tipperary, gdzie mężczyzna, używając piły mechanicznej, chciał usunąć drzewo, które zatrasowało mu wjazd do garażu. Niestety silny poryw wiatru sprawił, że 2 drzewa spadły na niego i zginął na miejscu. To była 2 ofiara niszczycielskiego cyklonu Ofelia. Natomiast również zginęła trzecia osoba, to kierowca, który prowadził auto osobowe. To zdarzyło się w dzielnicy Ravensdale w północnej części miasta Dundalk. Do tej pory trzy śmiertelne ofiary cyklonu Ophelia. Przed chwilą dzwoniłem do National Emergency Coordination Group, są bardzo zajęci. Powiedzieli mi tylko tyle, że na prawie 2500 odcinków dróg, autostrad, tras szybkiego ruchu, są one zatarasowane drzewami. W tym momencie prawie 350 osób, wolontariuszy, bierze udział w odgruzowaniu tego wszystkiego, co niszczycielska siła przyniosła w południowej części Cork, głównie reklamy, elewacje budynków i różne przemieszczające się przedmioty. Jak twierdzi szef National Emergency Coordination Group, tych ofiar jest mało, ponieważ Irlandczycy i rezydenci na wyspie wzięli sobie do serca przemówienie Leo Varadkara, Taoiseacha, premiera Republiki Irlandii, aby wszyscy zostali w domach. Natomiast teraz ten niszczycielski cyklon przemieszcza się na północ, natomiast no, w tym momencie wiatr i fale bijące z prędkością od 140 do 160 km na godzinę uderzają w południe Irlandii. To jest linia od miejscowości Galway, to jest zachód Irlandii do Dublina, natomiast później te potężne fale z wiatrem uderzą również w północną część wyspy. Minister Ian Murphy, który odpowiada za kwestie mieszkalnictwa w Irlandii, również ponownie zaapelował w takim specjalnym briefingu, jest to na 15 minut temu, aby wszyscy pozostali w domach. Komunikacja miejska w większości miast, jak również komunikacja krajowa, mówię tutaj o irlandzkiej kolei, o coachach, to są autobusy, które przewożą pasażerów z miasta do miasta, nie mówiąc o komunikacji miejskiej we wszystkich największych miastach Irlandii, jak również w miasteczkach, jest trzymana całkowicie przynajmniej do wtorku do godziny 7 do godziny 8. Również minister do spraw edukacji Richard Burton zapowiedział, że wszystkie szkoły podstawowe i szkoły średnie zostaną zamknięte. Natomiast część uniwersytetów zapowiedziała już, że jutro będą nauczani studenci. I taka ciekawostka. Jutro około godziny 11:15 w DCU, Dublin City University, będzie taka specjalna uroczystość, mianowicie były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Bill Clinton, przez tę uczelnię zostanie uhonorowany nagrodą doktoratem honoris causa. Wracając do tych wszystkich zdarzeń, wstępnie mówi się, że już te straty przekroczą około 800-850 milionów euro. Natomiast rzecz zatrważająca, która przeraża tutaj osoby związane z największą firmą dostarczającą energię elektryczną, to jest ESB, podała taką informację niespełna 10 minut temu, patrząc na swój zegar, że aż 385 tysięcy Irlandczyków i rezydentów jest w tym momencie pozbawionych prądu, energii elektrycznej. I te wszystkie szkody, jeżeli dobrze pójdzie, zostaną usunięte maksymalnie w przeciągu 2 tygodni. Mianowicie te wszystkie straty powodowane są dodatkowo tym, że teraz tam, gdzie przeszedł huragan Ophelia, no to teraz trwa sztorm. Tak dzieje się w County Kerry, tak dzieje się w County Cork, tak dzieje się w County Waterford i doszło do 3 osuwisk. Co się wydarzyło? Bijące z dużą szybkością fale sprawiły, że ziemia opadła do Atlantyku. Całkowity zakaz zbliżania się do klifów i pojawiania się w pasie nadmorskim. Przypomnę, że z szybkością 140-160 km na godzinę w tym momencie sztorm jak gdyby wtórny uderza w linię brzegową Irlandii od Galway do Dublina. Niektórzy mówią, że nic się nie dzieje, bo ja jestem gdzieś około 5-6 kilometrów od linii brzegowej, od portu w Dublinie, natomiast odczuwam silne podmuchy wiatru, natomiast ludzi praktycznie nie ma na moim osiedlu.
I na ulicach Dublina. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, za informację i za opowieść o tym, co dzieje się teraz, czyli o 18.04 w Dublinie, o 19.04 warszawskiego czasu w Dublinie i w Warszawie. Na szczęście pogoda dzisiaj była piękna, słoneczna. Jesień, złota polska jesień w rozkwicie. Taki mieliśmy dzisiaj dzień i teraz też taki mamy wieczór. Mam nadzieję, że taki wiatr do nas nie przychula, nie przywieje, nie przybędzie. Tomasz Wybranowski pewno będzie jutro opowiadał ciąg dalszy historii w Poranku Wnet. Przypominam Państwu, Poranki Wnet na 87.8 i na www.wnet.fm od godziny 7.07 do godziny 10.00. Jutro Witold Gadowski poprowadzi poranek dla Państwa, a my teraz po raz pierwszy na 87.8, po raz pierwszy wieczorem audycja Radia Wnet. Rozpoczęliśmy audycję wieczorną od tchnienia Ducha Świętego na placu Świętego Piotra. Było o tym wietrze duchowym, bo Duch Święty często przez wiatr przemawia. Było o wietrze tym zwykłym, a teraz może trochę o historii, wiatr historii. Piotr Witt, który jest w studio, cztery dni temu wygłosił, miał spotkanie w 7 dzielnicy paryskiej z Francuzami, którym opowiadał na temat Tadeusza Kościuszki. Tak było?
Tak. No, mój odczyt o Kościuszce miał miejsce w merostwie 7 dzielnicy. To jest arrondissement, w którym znajduje się nasza ambasada. Zresztą wiele ambasad i wiele ministerstw tam w tej 7 dzielnicy. W sali rady, salle du conseil, gdzie no, sala była pełna, tak że ci, którzy przyszli ostatni przed godziną 18.30 już siedzieli pod ścianami z boku. Kościuszkę czcimy. O Kościuszki zasługach wojskowych i politycznych wszystko jest wiadomo, o tym się mówi stale. I ja mówiłem o tym, o czym nigdy się nie mówi. Mogłem wrócić na trochę do mego dawnego zajęcia historyka i krytyka sztuki. Mówiłem o portretach Kościuszki. Otóż portrety Kościuszki są bardzo znane. Wszyscy je znamy, wszyscy wiemy, jak Kościuszko wyglądał. Ich są tysiące. Ale osobliwością tych portretów jest to, że żaden z nich nie był rysowany ani malowany z natury. Kościuszko był dżumą malarzy i rysowników. Nie pozwalał się portretować. No, wiemy, że po Maciejowicach, po bitwie pod Maciejowicami, tej bitwie przegranej, był uwięziony przez Rosjan. No, to nie była Łubianka, to nie było więzienie NKWD, to było jednak przyzwoite carskie więzienie. Twierdza Piotra i Pawła w Petersburgu. No, tam było wilgotno, Kościuszko jednak narzekał i przeniesiono go wobec tego do Pałacu Marmurowego, gdzie miał swoją tokarkę, on uwielbiał toczyć. Zresztą podzielał te pasje z Ludwikiem XVI, miał swojego kamerdynera, który się nazywał Jean Lepierre, przywiózł go z Ameryki, to był Murzyn. Notabene. I niedługo potem Katarzyna Wielka umarła, Paweł I Kościuszkę uwolnił. I już w Sztokholmie, przez który jechał do Anglii, czyhali na niego rysownicy. Do jego apartamentu przyszedł szambelan królewski prosić go w imieniu malarza Bredy o pozowanie. Kościuszko odmówił. Był cierpiący, miał głowę obandażowaną, leżał w półmroku albo w zupełnym mroku. No, propozycja została ponowiona, Znowu odmowa. No i tak już wyjechał ze Sztokholmu, ale portret powstał. Niedługo potem malarz Breda zrobił portret tego cierpiącego bohatera leżącego na sofie. Podobno zaglądał tam przez szparę w drzwiach i przez to wielokrotne oglądanie Kościuszki utrwalił sobie jego rysy twarzy, tak w każdym razie twierdził. Po czym Kościuszko znajduje się w Londynie. I tutaj wysyłają do Kościuszki najlepszego, najbardziej znanego rysownika i malarza tamtych czasów, czyli Cosueya. Cosueya, który był wielkością swojej epoki, to był głównie portrecista pięknych i eleganckich kobiet, które przyjeżdżały masowo do Londynu, żeby mieć narysowane przez niego te wielkie, wspaniałe oczy, które tylko on potrafił narysować. Kościuszko odmawia. Cosueya też nie. Jest wciąż cierpiący i nie ma ochoty pozować nikomu. No potem Kościuszko, jak wiemy, opuszcza Londyn, udaje się z powrotem do Ameryki, ale portret powstaje. Cosueya robi portret Kościuszki, też Kościuszko wyciągnięty na kanapie, no ponieważ Cosueya jest malarzem dużo większego talentu niż początkujący Breda w Sztokholmie, więc ten portret jest dużo piękniejszy, dużo bardziej przekonujący. Wszystkie rekwizyty konieczne tam są, więc stoi też wspaniała konfederatka na nocnym stoliku obok bohatera. Oczywiście on ma piękne włosy, piękne oczy, to wspaniały portret, który staje się później modelem dla wielu innych powtórzeń. Shepard powtarza Benjamin West. Singleton najbardziej się zasługuje, ponieważ przedstawia Kościuszkę uwalnianego z więzienia. I to więzienie to jest jakiś straszny loch, straszna jakaś piwnica, z którego wychodzi Kościuszko w mundurze węgierskiego huzara. No tak jak sobie Singleton wyobrażał. No jak wiemy, pałac marmurowy z lochem Łubianki nic wspólnego nie miał. Najbardziej powszechny, ten, który znamy, wizerunek Kościuszki, był stworzony przez Antoniego Oleszczyńskiego w Paryżu, rytowany na stali. Staloryt pozwala na bardzo wielką ilość odbitek. Zamówienie było ogromne. To było nazajutrz po powstaniu listopadowym. I ten wizerunek grawerowany na stali, ryty w stali, rozszedł się w ogromnej ilości egzemplarzy i z niego korzystał z całą pewnością Juliusz Kosak, malując Kościuszkę jako wodza konnego. Wodza. Bardzo piękny portret, powtórzony później przez jego syna Wojciecha Kosaka w tym przepięknym obrazie, jakim jest panorama racławicka. Proszę Państwa, panorama racławicka dzisiaj jest ogólnie dostępna, jest wybudowano dla niej specjalny budynek. Była namalowana w 1894 roku z okazji rocznicy bitwy pod Racławicami i przez cały okres Polski Ludowej była zwinięta. Motywowano to względami technicznymi, nie można rozwinąć, bo jest zbyt krucha. No wiemy, że od lat jest rozwinięta i budzi wielkie wrażenie. Jestem dziennikarzem, który miał okazję, zaszczyt i honor pierwszy prezentować panoramę racławicką polskiej publiczności w telewizji. Ponieważ już wtedy rządy Gierka ledwo dyszały i trzeba było w telewizji pokazywać twarze nieskompromitowane. Wobec tego mnie poproszono jako tego eseistę sztuki i redaktora sztuki dawnej tego czasopisma do prezentowania. No ja zaprezentowałem tylko 3 metry kwadratowe, bo tylko tyle mi pokazano na zamku z tego rozwiniętego wałka, a panorama liczy 120 metrów na 17. Ale idę do najważniejszego. Jednak odkryłem autentyczny, wierny i na pewno robiony z natury wizerunek Kościuszki. Znajduje się on w tym Muzeum Czartoryskich kupionym przez obecną administrację i chwała Bogu, że kupionym. Za cenę, nie wiem, ćwierci jednego obrazu z tej kolekcji, z tych 85 tysięcy zabytków. Otóż to jest w 1793 roku Kościuszko znajduje się we Francji, w Paryżu. Jest już sławny i w Paryżu jest sławny. Rok przedtem konwent nadał mu obywatelstwo francuskie, honorowe. Udzielił go tylko 18 osobom. Między innymi otrzymał je Waszyngton i Fryderyk Schiller otrzymał. I w Paryżu wtedy ogromną popularnością, ogromną modą cieszy się urządzenie do mechanicznego wykonywania portretów, które się nazywa fizjonotras. No, nie będę się wdawał w szczegóły. Chodzi tam, to urządzenie jest ulepszoną maszyną do robienia sylwetek, którą kiedyś wynalazł pastor protestancki Lavater. Ulepszono o tyle, że w tamtej maszynie do robienia sylwetek można było tylko obrysować kontur, a tutaj już można także narysować oczy, usta, bo tu nie chodzi tylko o odbicie sylwetkowe. I Kościuszko udaje się tam w towarzystwie Mostowskiego w roku 1793. Jest sportretowany przez Kennedy'a, jednego z dwóch właścicieli fizjonotrasu. No i gdzie jest ten portret? Nie ma go nigdzie. Nie ma go nigdzie, nie ma go Bibliotek National Paryska, nie ma go Biblioteka Narodowa Warszawska, nie ma go Muzeum Narodowe, którego zbiory graficzne są przeznaczone umyślnie dla obrazowania bohaterów narodowych. Znalazłem. Jest w Muzeum Czartoryskich. Ja mogłem zaprezentować w Paryżu tylko jego dość niedoskonałą fotografię. Mam nadzieję, że obecnie w Opinogórze, gdzie przygotowywana jest wystawa kościuszkowska, będzie otwarta 12 listopada, ma się tam sprowadzić skan tego portretu. No są trudności, ponieważ skanować ma prawo tylko Biblioteka Narodowa, a nie ma prawa Biblioteka Czartoryskich. Od 2 tygodni toczą się pertraktacje, żeby ktoś z Biblioteki Czartoryskich udał się do Biblioteki Narodowej i tam zrobił ten skan. To jest 5 minut tam i z powrotem, ale muzealnicy, którzy liczą czas wiekami, no dla nich to jednak jest przeciwnie. Ale miejmy nadzieję, że do tego dojdzie.
Piotr Wit w studio. Szkoda, że państwo tego nie widzą, a może widzą, bo transmitujemy całą naszą rozmowę na Facebooku, z jakim zachwytem słuchał opowieści Piotra Wita mecenas Jacek Jona, który jest w studio. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bo to była... jeszcze muszę mecenasowi dodać dwa słowa. Mianowicie, że efekt, mój odczyn miał efekt. Mianowicie potem Instytut Polski zorganizował w sąsiedniej sali tak to, co Francuzi nazywają vin d'amitié, prawda, no, kieliszek wina. I wtedy podeszło do mnie dwóch starszych panów, przedstawili się. To są wnukowie, cioteczni wnukowie Zeltnera, mera Solury, u którego umarł Kościuszko. Mają pewne pamiątki po Kościuszce i między innymi wspaniałą haft wykonany przez córki Zeltnera i inne ich koleżanki. Bardzo piękny. No od słowa do słowa ja im zasugerowałem, że z takim haftem to przecież nie ma co robić w domu. No i stanęło na tym, że oni wyrazili gotowość podarowania go ambasadzie polskiej. O dalszym ciągu będę państwa informował.
To o tym będziemy państwa informowali, a teraz w takim razie przeniesiemy się na chwileczkę do Australii, bo w Australii był międzynarodowy konkurs w Sydney z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Zgłosiło się wielu muzyków, między innymi pani Magdalena Krakowska, która kiedyś śpiewała pod egidą jako Magda Żuk. Nie wiem, czy albo pan mecenas, albo pan redaktor pamiętają Magdę Żuk. Może nie, ale my dostaliśmy utwór śpiewany przez panią Magdalenę Krakowską. I tak jakbyśmy teraz byli w Sydney, w Australii, posłuchajmy utworu pani Magdaleny Krakowskiej.
W czasach, gdy Polski na mapach świata było coraz mniej.
I jeśli sobie wyobrazimy, że to jest piosenka, która była zaśpiewana na festiwalu w Sydney, że tam gdzieś daleko w Australii powstają takie utwory, w których pamięta się o Kościuszce, o boju, o Mickiewiczu, że tam Polacy pewno ze wzruszeniem słuchają takich pieśni, śpiewała Magdalena Krakowska. Jest godzina 19:23 i to nie jest poranek wnet, bo teraz Radio Wnet będzie nadawać przez 24 godziny. Będziemy nadawać przez 24 godziny na 87,8 UKF. Najważniejszą naszą audycją są poranki wnet, bo to jest nasza pora. Wstajemy o godzinie 5 po to, żeby o godzinie 7:07 rozpocząć poranek. Jutro Witold Gadowski zaprosił swoich gości. Pojutrze będzie Antoni Opaliński. Później zapraszam w czwartek i piątek Krzysztof Skowroński. W studio pojawi się, ponieważ jest w Warszawie, Piotr Wit, który teraz jest razem z nami, a z nami razem też jest Zdzisław Krasnodębski, pan profesor, europoseł EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam i gratuluję. Cieszę się bardzo, że będą państwo nadawać cały dzień i już dostać pasmo, mam nadzieję, że na stałe.
To jest na razie okazjonalne nadawanie z okazji roku Tadeusza Kościuszki i setnej rocznicy objawień fatimskich, ale to znaczy, że częściej będzie pan profesor od nas odbierał telefon i częściej będziemy prosić o komentarz w rozmaitych ważnych sprawach. Teraz zainteresował nas tweet pana profesora na temat TVP Info, że dziękuję pan za współpracę. Taki tweet był, czy ktoś mi coś złego powiedział i uległem fake newsowi?
Panie redaktorze, no to wszystko pokazuje, jak rozdmuchiwane są w Polsce sprawy w gruncie rzeczy błahe i drugorzędne. No niestety tak jest w zasadzie co tydzień z różnych powodów i przypisujemy jakąś ogromną wagę do rzeczy naprawdę nieistotnych, a sprawa jest prosta, no dotyczyła po prostu tego faktu, no, że zaproszono mnie na pewną godzinę, żebym porozmawiał. Ja trochę jestem rzeczywiście zajęty ciągle w rozjazdach, zgodziłem się, a potem to się przedłużało, ponieważ telewizja miała innego gościa, z nim rozmowa się przedłużała. Gość niewątpliwie ważny polityk, atrakcyjny, no nie mogę się żadnym miarą z nim mierzyć, no ale zorganizowało mi to cały wieczór i w związku z tym trochę się poirytowałem i dałem temu wyraz. Wyłączyłem się, bo to była rozmowa też na odległość przez Skype'a. No i tyle. Nie ma to żadnego podtekstu politycznego.
A szkoda, panie profesorze, aż szkoda, że nie ma żadnego podtekstu politycznego, bo już liczyliśmy na sensację, ale to nie jest właściwie poranek wnet. Ja nie mam obowiązku, żeby pana profesora pytać o politykę, o zdarzenia polityczne. W studio jest mecenas Jacek Jonak, Piotr Wit, słuchacze słuchają audycji naszej, pierwszej audycji, takiej premierowej audycji na falach 87,8 i proszę, żeby profesor Zdzisław Krasnodębski powiedział po zakończeniu tej audycji, co mają przeczytać.
Co mają przeczytać nasi wspaniali goście?
Goście, słuchacze?
No, niech czytają, jest... Kiedyś reklamował. Ja muszę przyznać, tej książki nie czytałem, ale przewodniczący Fundacji Kościuszkowskiej do niedawna, poprzedni, napisał podobno nową książkę, biografię Tadeusza Kościuszki, skoro już mówimy o Tadeuszu Kościuszce, no, który jest niewątpliwie bardzo, bardzo znanym biografia jest jego znana, no ale w związku z tym byłem ciekaw, co już ten autor nowego, czy też może nowe ujęcie napisał. Natomiast ja osobiście no, czytam parę książek, zwykle naraz, jedną z którą, która też chyba wyszła po polsku, ale nie pamiętam jej polskiego tytułu, jest taka książka Brendona Sinsa, profesora w Cambridge, o tym, o walce, o dominację, to jest mniej więcej od wojny 30-letniej, o takiej geopolityce europejskiej, którą ma też odniesienia do współczesności, warto ją przeczytać, zaczyna się właśnie gdzieś XVI-XVII wiek, aż do współczesności można było ją kontynuować. Jak widać, nie uniknęliśmy historii czy polityki, ale tak jak mówię, jest to głównie książka historyczna, która jedna z tych, które czytam w tej chwili.
A czy to jest nasze wrażenie z Warszawy, że w Brukseli coraz ciszej się mówi na temat przypadku Polski? Czy trochę komisarze europejscy zwrócili oczy w inną stronę?
Nie wiadomo, czy to może być cisza przed burzą. To jest też tak, że podejmowane są próby, żeby znowu zająć się polską praworządnością. W tym tygodniu Der Spiegel napisał, że podobno na Radzie, która zacznie się, Radzie Europejskiej, która zacznie się w czwartek, pani kanclerz Merkel ma podnieść sprawę Polski, bo podobno Polska jest w jakiś sposób uprzywilejowana, traktowana w Europie, dlatego jakby nie dokonuje się wobec nas żadnych realnych kroków, tak twierdzą dziennikarze Der Spiegel. Była próba też nowej debaty, ona została przełożona w Parlamencie Europejskim. Nie wiadomo, natomiast wczoraj były wybory w Austrii i już dzisiaj The Guardian napisał, że być może następny będzie nowy sojusz, tym razem między Budapesztem, Wiedniem a Warszawą. No, jest tak, że społeczeństwa europejskie, niemieckie również, ale właśnie austriackie, zaczynają trochę odchodzić od tego, co mówią im elity europejskie, pod wpływem różnych doświadczeń przykrych z uchodźcami, ale też z innymi w innych kwestiach. I to może powodować, że też mniejsza jest ochota, żeby się Polską zająć, zajmować. Pewną nadzieję budziło to State of the Union, czyli opis stanu Unii, którą pan przewodniczący Juncker zaprezentował niedawno w Parlamencie Europejskim, w którym jakby można odnieść było wrażenie właśnie, że następuje ocieplenie wzajemnych relacji, ale są sprawy, które nas dzielą. Dzisiaj w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych była głosowana ważne sprawozdanie, które będzie podstawą do negocjacji parlamentu z Radą Europejską dotyczącą robotników delegowanych, które jest dosyć niebezpieczne dla naszych przedsiębiorców, którzy delegują pracowników za granicę, a prezydent Macron wymienił ten problem jako jeden z czołowych problemów Unii Europejskiej, tak zwanego dumpingu społecznego. No i to jest tylko jeden z przykładów tego, jak czasami bardzo są różne interesy, jak jedna część Europy, ta bogatsza, niekoniecznie bierze pod uwagę interesy tej części uboższej, ale szybko się bogacącej, stającej się też silnym konkurentem. Mówię o Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polsce, która jest krajem, który niewątpliwie jako kraj największy tego regionu jest w jakimś sensie jego liderem też. Na to wskazują też wszystkie wyniki ekonomiczne, sukcesy ekonomiczne, gospodarcze, które odnosimy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy z Warszawy, z budynku Pasty, z 5. piętra. Przy telefonie był profesor Zdzisław Krasnodębski, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością, EKR, Parlament Europejski. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dobra.
Jest godzina 19.32 w studio Piotr Witt i mecenas Jacek Bionak, szef Rady Nadzorczej Spółdzielczych Mediów Wnet. Bo teraz już możemy zupełnie spokojnie opowiadać o tym, że Radio Wnet to są spółdzielcze media Wnet, że jest 600 spółdzielców, że organizujemy jarmark raz w tygodniu o godzinie od godziny 8 do 15 przy Emilii Plater 29. Na tym jarmarku można spotkać rozmaitych sławnych ludzi, między innymi czasami pana Piotra Witta, że mamy Akademię Wnet, a teraz pokazuję panu mecenasowi piękny kwiat.
Ten... Żółto-zielony. Żółty kwiat z zieloną obwódką.
Tak, to jest zasięg tej fali, która się teraz rozchodzi wokół Warszawy, tworząc właśnie ten kształt taki letnio-wiosenny, uśmiechnięty, radosny.
Na południu Konstancin Jeziorna, na północy Jabłonna, na wschodzie Wesoła, na zachodzie Ożarów Mazowiecki.
Przez 8 lat Jacek Jonak nam pomaga, przyjaźnimy się i co? I doszliśmy do takiego punktu okazjonalnego nadawania. I co ty o tym sądzisz?
A ja dzisiaj przyniosłem karteczkę. Kartka papieru A4, zadrukowana z dwóch stron. I tam jest napisane tak. Informacje należy wyraźnie oddzielać od interpretacji i opinii. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek. Oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Opinie mogą być stronnicze, ale nie mogą zniekształcać faktów i być wynikiem zewnętrznych nacisków. To jest z pierwszej strony. Jeszcze kolejny punkt, ósmy. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy. Materiały archiwalne i rekonstrukcja zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. I jeszcze punkt 15. W relacjach z wojen i zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachowywać postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji. Czy panowie wiedzą, co to jest za tekst?
No, etyka mediów, co?
Nie, przepraszam, no wiedzą na pewno. Ja to przyniosłem dlatego, że...
Wyraźnie dotyczy deontologii dziennikarskiej, ale z którego roku i skąd pochodzą te przepisy?
Ja to dzisiaj wydrukowałem.
Dość wiele i rozmaite światowe organizacje dziennikarskie je wydawały, a także rozmaite Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie wiem skąd...
Kodeks to jest etyki SDP.
Dzisiaj wydrukowane dziennikarzy polskich. Przyniosłem dlatego, że to jest, pozwól mi skomentować to, co przeczytałem teraz, bo informacja, teraz będzie komentarz. No to komentarz jest taki, że moim zdaniem to jest paląca potrzeba i wielkie zagrożenie. Paląca potrzeba dlatego, że że ja właściwie prawie za wyjątkiem Radia Wnet i być może paru innych mediów, na pewno nie głównego nurtu, cokolwiek się określi. Bardzo trudno jest dowiedzieć się, co się tak naprawdę dzieje. A jako praktykujący prawnik mam duże przywiązanie do profesjonalizmu, to znaczy do tego, że robi się swoje i jak najlepiej. Jestem zaangażowany w swoją pracę, a potem ewentualnie mogę być zaangażowany politycznie, czy jakoś tam inaczej. I że w związku z tym, jako odbiorca mediów, chciałbym, żeby dziennikarze byli zaangażowani w swoją pracę, czyli w opowiadaniu mi, jak jest, a nie co oni myślą. Bo to też jest ważne, ale trochę mniej ważne. A zagrożenie jest to wielkie dla radia, bo w tej atmosferze, która jest teraz, no to jeżeli radio, które Wnet będzie nadal taki, jaki jest i nawet bardziej, i jeszcze bardziej nam będzie opowiadało to, jak jest i będzie się starało nam opowiadać, jak jest, bo oczywiście czasami temperament ponosi, no to może się coraz bardziej nie podobać wszystkim. Dlatego jako memento.
Przekazujemy Lechowi Rusteckiemu. Wprawdzie to jest kodeks, który jest w internecie, ale zachowamy to w pamięci i będziemy i staramy się zresztą tak postępować, jak w tym kodeksie jest napisane, prawda, panie redaktorze?
Tak, naturalnie i dlatego właśnie interesujemy się wiadomościami, których nie podają inne media i nie podają inne źródła. I tych wiadomości, o dziwo, jest bardzo dużo. Dzisiaj praktyka dziennikarska polega na tym, że kiedy otwiera pan radio, pan mecenasie jest w tej szczęśliwej sytuacji, że jak pan mówi, słucha pan tylko Radia Wnet, ale jeżeli by słuchał pan...
I dwójki.
Wielu rozgłośni, wielu mediów na ten sam temat, to przynajmniej jeśli chodzi o praktykę francuską, mówię, to usłyszy pan te same informacje podane przez różne media, te same komentarze podane i trochę inaczej zredagowane w rozmaitych mediach. Natomiast nie usłyszy pan rozmaitych odpowiedzi na pytania, które pan sobie zadaje. I dlaczego tak się dzieje? No, praca dziennikarska, którą wykonywałem przez 10 lat, kiedy istniało Radio Wolna Europa i wiem, na czym ona polega. Praca dziennikarska to jest praca z dnia na dzień. Praca codzienna. Dziennikarz nie może sobie pozwolić na wyszukiwanie źródeł, tylko korzysta z tych źródeł, które mu podsuwają. To są te wielkie agencje prasowe, których jest na świecie kilka i które podają informacje. Dopiero w Radiu Wnet, gdzie mówię raz na tydzień, mam ten luksus, żeby szukać informacji, których te wielkie agencje prasowe nie podają. I dlatego jak zwykle rozdziew między ideałem i praktyką jest tutaj dość duży, mimo że właśnie staramy się, przynajmniej jeśli o mnie idzie, bazować wyłącznie na faktach prawdziwych i sprawdzonych. Nie zawsze to jest możliwe, bo nawet w mojej książce o Chopinie bazowałem na informacjach dostarczonych mi przez Instytut Badawczy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Okazało się, że te informacje były fałszywe, bo badacze źle zrozumieli informacje, które przekazali. Więc nie zawsze to jest możliwe, ale dobra chęć istnieje. I wiemy z historii politycznej Europy, że od czasów pierwszej wojny, a zwłaszcza od czasów drugiej wojny, bardzo wiele tematów jest ogromnie trudno dostępnych i przemilczanych. No przecież jak to długo trwało, żeby ujawnić wreszcie historię Katynia, przypisy.
Ja się zgadzam, ja tylko pozwolę sobie przerwać i powiedzieć, że są... To, znaczy, są różne specjalizacje i zajmujemy się czasami sprawami bieżącymi i wtedy oczywiście musimy polegać na informacjach, które nam są podawane, przetworzone, a czasami się zajmujemy sprawami, tak jak pan, spokojnie analizując i wtedy raz na jakiś czas podając bardziej głębiej przepracowane i przemyślane wiadomości. Natomiast wydaje mi się, że w żadnym z tych przypadków nie można się czuć zwolnionym z obowiązku dążenia do prawdy i wtedy, kiedy jest do przykładania zwykłego, normalnego warsztatu i logicznego myślenia po to, żeby testować, czy coś jest prawdą, czy nie.
Ale czasami...
I jak coś nie jest prawdą, to tego nie mówić i nie manipulować.
Ale czasami informacja pochodząca z jednego źródła może zostać przekazana i taką przekażę. Dostałem SMS-a, że w Sulejówku też słychać Radio Wnet na 87,8 FM i bardzo się z tego powodu cieszymy. Jedno źródło informacja, ale najważniejsze jest to, kto mówi, tak? Trzeba mieć zaufanie do tego, kto mówi. Na przykład mówi Piotr Witt i ja nie muszę sprawdzać tych informacji, które przekazuje Piotr Witt.
No bardzo dziękuję redaktorowi, ale tak, sprawdzać. Właśnie kiedy się pisze historię, trzeba sprawdzać każdą informację i nie można polegać na żadnej i trzeba zawsze sięgać do źródeł. No a w pracy dziennikarskiej to sięganie do źródeł nie jest możliwe.
Ale jest.
Odbywają się wielkie konferencje między
międzynarodowe i do nas dociera. Ja kiedyś za czasów jeszcze wolnej Europy pokrywałem, jak to się mówi, konferencję NATO w Cannes. I to się zaczynało rano. Sala dziennikarska była ogromna i tam siedzieli, wszyscy mieli laptopy Apple'a. Wszyscy dziennikarze. Nikogo nie było tam, gdzie odbywa się konferencja, bo to było zupełnie niepotrzebne. Prawda? Ze słuchawek mieli informacje, a przecież wiadomo było, że kto pierwszy, ten lepszy w dziennikarstwie. Wobec tego wszyscy sobie pisali i od razu wysyłali z tego Apple'a informacje do swoich dzienników.
A ja mam informację dla państwa, że słuchają państwo Radia Wnet, że jest godzina 9:43 i żeby zrównoważyć albo przynajmniej starać się zrównoważyć ilość słowa i dźwięku i muzyki, proponuję, żebyśmy posłuchali piosenkarza, który jest związany z Dublinem, którego bardzo lubimy, ale którego myśli biegną zupełnie inaczej niż nasze. U2 i Bono. Na 87,8 na UKF-ie i na www.net.fm zaśpiewał Bono i zespół U2. Jest godzina 19:48 i słuchają państwo premierowej audycji Radia Wnet na tych falach na 87,8. Przez miesiąc będziemy tutaj gościć, w państwa domach, w państwa samochodach. Okazją jest rok Tadeusza Kościuszki, stulecie objawień fatimskich. Tak będzie do 14 listopada. Ja przypominam państwu, albo informuję, bo być może jest ktoś, kto po raz pierwszy słucha i słyszy, że istnieje Radio Wnet, że Radia Wnet warto słuchać. Warto słuchać od godziny 7, 7 do 10 rano. Wtedy jest nasza sztandarowa audycja Poranek Wnet. Przez 8 lat gościliśmy na falach Radia Warszawa i Radia Nadzieja. Teraz jesteśmy jeszcze nie u siebie, ale u siebie. 87,8. Tutaj usłyszą państwo wiele komentarzy, wiele informacji, wielu znanych i lubianych dziennikarzy. Jutro o godzinie 7:07 w miejscu, w którym siedzi Piotr Wit, bo nie w tym, w którym ja siedzę, usiądzie Witold Gadowski, rozpocznie swój poranek na falach na UKF-ie. Następnego dnia będzie siedzący w studio Antoni Opaliński.
To nie jest do końca prawda. Będzie Łukasz Jankowski.
Będzie Łukasz Jankowski, Antoni Opaliński będzie wydawcą, a potem następne poranki. Warto słuchać od godziny 7:07 do 10:00 Radia Wnet i później przez 24 godziny.